Korelacja przez lata była problemem Ferrari. Konieczność korzystania z tunelu aerodynamicznego Toyoty, potrzeba budowy nowoczesnego symulatora. Wygląda na to, że to wszystko już przeszło, że to właśnie właściwe narzędzia mogły być brakującym elementem układanki pod nazwą Maranello. Więcej szczegółów już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 16 kwietnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Pomysł i chęci to często zbyt mało, szczególnie w tak technicznym sporcie, jakim jest Formuła 1. Potrzebne są też odpowiednie narzędzia, a tych czasami brakuje. Tych na pewno brakowało w ostatnich latach Ferrari, choć niektórzy mówią, że ta korelacja to jest taka dobra wymówka. Coś nie idzie, korelacja i mamy problem z głowy. To narzędzia, a nie my jako inżynierowie jesteśmy temu winni, ale 18 miesięcy korzystania z infrastruktury Toyoty to na pewno nie był wymysł inżynierów Ferrari. Nikt by się na to nie zgodził, gdyby nie było twardych dowodów, że to narzędzie nie działa odpowiednio. Teraz tego problemu ma już nie być. Ten stary, dobry pająk, wzorcowe narzędzie, jeżeli chodzi o symulator, powoli odchodzi do lamusa. Konieczna była budowa nowego narzędzia i to Ferrari wykonało. Mimo opóźnień, to narzędzie niedawno zadebiutowało i to narzędzie ma być już wykorzystywane w kontekście tej kampanii wyścigowej roku 2022. I te wymiany, te prace na tych polach technicznych, nowe narzędzia i ich kalibracja, to jest coś, co powoli zaczyna przynosić wymierne korzyści. Pisze o tym La Gazzetta, pisze o tych pierwszych owocach, pisze o tym, że Ferrari zbudowało rzeczywiście bardzo dobry samochód, bardzo uniwersalną platformę, ale Ferrari potrafi też reagować na to, co się dzieje w trakcie weekendu wyścigowego. Ma tą elastyczność, a ta elastyczność jest współtworzona właśnie przez te nowe, nowoczesne narzędzia. Trzy różne obiekty i żadnych problemów ze znalezieniem optymalnego okna pracy. Tak wygląda Ferrari jak na razie i wszystko wskazuje na to, że nadal w tym kierunku będą podążać i dużą rolę w tym wszystkim włoscy dziennikarze upatrują właśnie w tym nowym narzędziu do symulacji, w tym nowym symulatorze. Ten ostatni weekend wyścigowy wcale nie był idealny. Były problemy w piątek, ale te problemy z piątku na sobotę udało się rozwiązać właśnie w symulatorze. To właśnie Antonio i Robert, którzy siedzą w tym symulatorze na zmianę prawdopodobnie, wykonali kawał dobrej roboty. Wszyscy po piątkowych zajęciach zorientowali się, że ochrona tylnych opon będzie kluczem do dobrego wyniku, żeby nie było greningu, żeby nie było ślizgania się, ale tylko Ferrari było w stanie stwierdzić, że kiedy zmieni się ustawienia i te tylne opony dostaną optymalną ochronę, wtedy ta lewa przednia opona najbardziej zacznie cierpieć. I tutaj Ferrari wykonało kolejny krok, kolejną zmianę w ustawieniach, coś, czego nie byli w stanie zauważyć rywale, czego nie zdążyli zauważyć rywale. To jest właśnie ta przewaga, którą Ferrari pojechało w ten weekend, z którą Ferrari naprawdę odniosło rewelacyjny wynik. Są szacunki i wyliczenia, że gdyby nie te neutralizacje, Charles Leclerc był w stanie nad kierowcami, którzy byli za nim, wypracować sobie dystans pozwalający na dodatkową zmianę. Zmianę oczywiście, która nie była mu potrzebna, ale to pokazuje przewagę Ferrari. Przewagę opartą głównie o opony i pozostanę jeszcze w tym temacie opon, bo gazeta rozwija ten wątek. Ona mówi o bardzo dobrej współpracy z Pirelli albo inaczej, bo ktoś to opacznie odbierze. Nie tak dawno Magneti Marelli było wskazywane jako winowajca tych problemów Red Bulla. Teraz ktoś powie, znowu Ferrari dogadało się z inną włoską firmą, żeby mieć przewagę. Nie, Ferrari w tym roku miało po raz pierwszy od wielu, wielu lat położyć priorytet na rozpoznanie tych opon, na badania wokół tej czarnej materii Pirelli w takim zakresie, jakiego Maranello do tej pory nie widziało. I właśnie efektem tych skrupulatnych prac jest budowa bardzo dokładnych, bardzo precyzyjnych modeli cyfrowych opon. I to właśnie dzięki temu Ferrari tak dużo zyskuje. Ferrari jest w stanie reagować, ale Ferrari ma też narzędzia, które dobrze oddają rzeczywistość, która jest na torze. Opona jest jedynym elementem, który łączy bolid, samochód z torem, więc poznanie tej czarnej materii, tak jak powiedziałem, staje się tutaj kluczowe. To wszystko jest zasługą również tego nowego symulatora, który pozwala z jeszcze większą dokładnością, z jeszcze większą ilością danych wtłoczonych kręcić te coraz lepsze czasy, szukać tych optymalnych ustawień. Jest możliwość również korzystania z dużej ilości archiwalnych, tych danych, które zostały zebrane w przeszłości, i to właśnie ma być jedną z tych odnóg, czy jednym z tych filarów sukcesów Ferrari w tym sezonie. Na tym froncie technicznym Ferrari pozbierało się i to pozbierało się naprawdę bardzo dobrze. To wszystko połączone z planem poprawek, o którym za chwilę, powoduje, że ten książę kierownicy, tak Charles Leclerc nazwała po ostatnim zwycięstwie włoska prasa, jedzie już po mistrzostwo. Myślę, że zbyt szybko, żeby wydawać takie osądy i wyroki. Choć Ferrari wygląda naprawdę bardzo dobrze, Leclerc jedzie po mistrzostwo, Sainz z kolei przez włoskie media, przez włoską prasę jest już wsadzany w ten fotel kierowcy numer 2. Rzeczywiście Sainz nie dogaduje się z tym samochodem, o tym mówi otwarcie od początku sezonu. Może to już trochę nudzić, szczególnie inżynierów Ferrari. On ciągle jest czegoś niezadowolony, mimo dobrego wyniku, ale jeżeli ten chłopak nie dogaduje się z tym autem, ale w końcu się z nim dogada, to myślę, że będzie miał Charles Leclerc godnego rywala do walki o ten tytuł mistrzowski. Również Włosi już widzą ten tytuł dla zespołu Ferrari po tylu latach ponownie. Ja nie byłbym jeszcze na tyle odważny, żeby przypisywać ten kolejny tytuł na konto Ferrari. Przed nami jeszcze bardzo, ale to bardzo długi sezon. Jeżeli Carlos Sainz pozbiera się, bo te jego ostatnie wyniki to nie jest tylko kwestia głowy, jak mówił Mattia Binotto, były też błędy samego zespołu, błędy chociażby w niedzielę z tą nową kierownicą i brakiem optymalnych ustawień łopatek sprzęgła, tego punktu, w którym samochód zaczyna gryźć asfalt. No a potem, jak przeanalizował to z dokładnością z każdej sekundy, Julian Palmer, rosła frustracja Carlosa Sainza. On jak najszybciej chciał odwrócić ten wynik na swoją korzyść, odrabiać straty. Na te błędy, które popełniał, były wynikiem złych decyzji. Takich decyzji podejmowanych w pośpiechu, że tu i teraz wystarczyło czasami zaczekać zakręt, dwa zakręty, by mieć dużo lepszą pozycję do tego, żeby dobrać się do rywali, którzy byli przed nim. Rywali, którzy mieli gorsze samochody, którzy, no tak przynajmniej teoretycznie, nie są na takim poziomie talentu jak on. To wszystko go zgubiło, więc suma wielu różnych rzeczy. Sainz na pewno nie jest na straconej pozycji, ale będzie musiał bardzo mocno pracować na to, żeby dogonić Charlesa Leclerca, żeby stać się dla niego godnym rywalem. Leclerc z kolei przyznał, że on w końcu może robić taką normalną robotę. Nie musi ryzykować tak jak Sainz, nie musi wykonywać jakichś manewrów na granicy, popychać siebie ani samochodu gdzieś w te obszary, które mogą rodzić jakieś ryzyka. On mówi, w końcu mogę robić normalną robotę za kierownicą, a to wszystko przekłada się na efekty. I tak rzeczywiście jest. To jest ten komfort dysponowania najszybszym samochodem, to jest ten komfort posiadania bezpiecznej przewagi, komfort możliwości zarządzania tempem wyścigowym, tą przewagą nad rywalami. Tą normalną robotę, biorąc pod uwagę to, jak działa Formuła 1, robią również inżynierowie Ferrari. W Australii wycisnęli dodatkowe 5 koni mechanicznych z jednostki napędowej. Wyciskanie, może to nie jest najlepsze słowo, wyszli po prostu poza ten bezpieczny obszar czy zakres pracy jednostki napędowej. Jeżeli w danych zebranych z tego weekendu nie będzie żadnych sugestii, żadnych odchyleń od normy sugerujących, że ta jednostka zużyje się szybciej, że ta jednostka może się zepsuć, to w Barcelonie zadebiutuje wersja numer 2, wersja, która ma mieć dodatkowo 10 koni mechanicznych odblokowanych przy użyciu oprogramowania tej jednostki napędowej, ale to nie wszystko. Ferrari, oprócz tego, że sprawdziło niedawno nową wersję podłogi, zmienionej, zmodyfikowanej w okolicy dyfuzora, tam mówi się o zrzuceniu oporu, ale też przeciwdziałaniu temu efektowi kołysania. Ta wersja podłogi jest już do wykorzystania, ona ma się pojawić i współpracować z nowym tylnym zawieszeniem, które właśnie w połączeniu z tą podłogą ma praktycznie całkowicie zniwelować ten efekt kołysania. Jeżeli tak będzie, drżyjcie rywale, ale mało tego, Ferrari pracuje również, a w zasadzie zamierza wdrożyć, i to pewnie już w Miami, nową wersję układu hybrydowego. Hybryda to jest element, który jeszcze będzie przedmiotem homologacji Ferrari, prawdopodobnie tak jak ze wszystkim, co ma, chce sprawdzić ten układ, zanim FIA przyjdzie i naklei te swoje plomby. Od tego momentu nie będzie możliwy dalszy rozwój, te układy zostaną zamrożone, więc Ferrari zdaje się wygrywać z rywalami na wszystkich frontach. A czy któryś z tych elementów zadebiutuje, czy zostanie sprawdzony już tak w boju na Imoli? No to i Ferrari jako pierwsze mówiło, Imola nie nadaje się na takie testy, bo ten harmonogram układu ze sprintem temu po prostu nie sprzyja, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że mają znaczną przewagę nad rywalami, że ten samochód wyjęty z pudełka jeździ jak marzenie, mogą chociażby z tą nową podłogą po prostu pojechać w ściganie i mieć ten element za sobą. Ferrari, o czym piszą włoskie media, pisze o tym włoski motorsport, chce rywalom całkowicie podciąć skrzydła, chce być o krok przed nimi, chce te nowe rozwiązania, które dają im przewagę, wdrażać, zanim rywale przywiozą coś ciekawego, żeby nie dać chociażby cienia szansy, żeby w głowach rywali pojawiła się myśl, że Ferrari w tym roku jest do złapania. Z drugiej strony nie chcą zbyt intensyfikować tego procesu, bo chcą sobie zostawić trochę zasobów na konstrukcję przyszłoroczną i to jest kolejny obszar, w którym Ferrari może mieć znaczną przewagę. A teraz trochę o tych, u których coś się popsuło, czyli trochę na temat problemów Mercedesa i Red Bulla, bo tutaj też pojawiają się sugestie, że za wszystkim mogą kryć się narzędzia i tak chociażby Red Bull do końca nie chce zdradzić nam przyczyn tych problemów zarówno w trakcie pierwszego weekendu wyścigowego, jak i tych ostatnich w samochodzie Maxa Verstappen. Helmut Marko mówi to skomplikowane kwestie. Pojawiają się wskazówki, czy Horner, Marko wskazują palcem na układ paliwowy. Z kolei mamy informację o tym, że ta jednostka pojechała do Sakury, że inżynierowie w Milton Keynes, nie tylko inżynierowie Red Bulla, ale i Hondy nie byli w stanie znaleźć takiej prawdziwej przyczyny tej usterki. Dwa, jeżeli nie było przyczyny, nie było możliwości znalezienia jakiejś łaty i rozwiązania, żeby to się nie powtarzało, potrzebna była pomoc inżynierów Hondy w Sakurze. To pokazuje, jak bardzo Red Bull potrzebuje Hondy nawet bez tego oficjalnego szyldu. Oni, mając ten oddział brytyjski, nie byliby w stanie właśnie takich kwestii rozwiązywać. Honda Red Bullowi jest nadal bardzo, ale to bardzo potrzebna. Jeżeli chodzi o Mercedesa, to Toto Wolff mówi, mamy problem z korelacją. I to są takie nuty, które kiedyś grały w Maranello, dzisiaj mają grać w Brackley i w Brixworth. Dlaczego? Dlatego, że w symulacjach ten samochód jest o sekundę szybszy, a kiedy zderzymy to z tą wyścigową rzeczywistością, tej sekundy po prostu nie ma. Jednocześnie wprowadzenie lub nawet sprawdzenie jakichkolwiek poprawek jest odsuwane w czasie. Mercedes nie chce tego robić i przyczyna jest jedna, a w zasadzie dwie i obie są bardzo oczywiste. Po pierwsze, nie mają stuprocentowego rozwiązania, żeby tą sytuację zmienić. Po drugie, boją się strzelać w ciemno, bo ten limit budżetowy, szczególnie dla takiego zespołu, który do tej pory nie miał żadnych ograniczeń, jest czymś, z czym muszą się po prostu bardzo, ale to bardzo mocno mierzyć. Dla nich ten budżet po prostu jest skromny. Kolejnym dowodem na brak dokładności w działaniach Mercedesa są problemy, jakich doświadczył Lewis Hamilton w trakcie weekendu wyścigowego. To właśnie ten komunikat, postawiliście mnie w trudnej sytuacji, dotyczył złych kalkulacji w obszarze chłodzenia tego samochodu. 2-3 stopnie różnicy i Lewis musiał tak trochę na jednej nodze, musiał w wielu etapach tego wyścigu po prostu odpuszczać, dać czas jednostce napędowej, żeby się wychłodziła. Panowie z Mercedesa kolejny raz przestrzelili, źle skalkulowali to chłodzenie, za mocno ten samochód był po prostu zamknięty. To im się w przeszłości zdarzało, ale zawsze mieli odpowiedź, chociażby w postaci tego bocznego panelu, w którym można było zerwać te elementy maskujące wyloty powietrza i dać jednostce napędowej możliwość złapania oddechu. Tym razem Red Bull jest po prostu bez ruchu. Patrząc na padok, łatwiej jest wskazać chyba tych, którym nie idzie, niż tych, którym wszystko układa się tak, jak powinno. Kolejnym przykładem jest zespół Alpine. Otmar Szafnauer napisał tak na kolanie taką historię o tej uszczelce za 2 euro, która zatrzymała Fernando Alonso, próbując nieco bagatelizować te problemy, które ich dotykają. Czy 2 euro, czy 200 euro, czy 2000 euro, nie ma znaczenia. Samochód zatrzymuje się na torze, a dodatkowo bezpieczeństwo kierowcy było w jakimś stopniu narażone. To nie wygląda najlepiej z tej perspektywie. Z drugiej strony rywale chwalą Alpine, mówią, że ta konstrukcja Alpine trochę przypomina Ferrari, szybka, wyjęta z pudełka w zasadzie na wszystkich obiektach, na których do tej pory się ścigaliśmy. Mocy w jednostce napędowej ma być też więcej, natomiast ta jednostka napędowa ma swoje kaprysy. Kaprysy mają również opony, jeżeli chodzi o współpracę z tym samochodem zespołu Alpine. Zużycie jest naprawdę duże, kierowcy muszą być bardzo ostrożni. Fernando Alonso zabił pośrednie mieszanki właśnie w niedzielę, ruszył ostro, no a potem tego tempa po prostu zabrakło. Niektórzy żartują, że ten El Plan Fernando Alonso przerodził się w El Pain, czyli bardzo bolesny moment dla Fernando Alonso. Alonso nie ukrywa, to jest frustrujące. Wszystko, co mogło pójść źle, po prostu poszło źle. Jeżeli Alonso czuje frustrację, to co ma powiedzieć Sebastian Vettel? No, sytuacja czterokrotnego mistrza świata jest naprawdę nie najlepsza i sympatycy kierowcy sugerują, żeby rzucił to wszystko i po prostu pojechał w Bieszczady. Przyznacie, że nie chcemy oglądać Sebastiana Vettela w takich okolicznościach, w takim samochodzie postawionego, w takiej sytuacji. Nie wierzę, że Sebastian Vettel nie jest w stanie, wiedząc o tym, że ten samochód nie jedzie, nie utrzymać go w torze. No, choć z drugiej strony zdarzały mu się również w Red Bullu takie dość kompromitujące sytuacje. Majkrak zapowiada szczegółowe śledztwo w tej sprawie. Mają przebadać ten samochód wzdłuż i wszerz. Potwierdzają się tym samym plotki z początku sezonu, czy jeszcze sprzed sezonu, że ta konstrukcja ma jakiś fundamentalny problem. Ta konstrukcja po prostu jest nieudana. Jestem ciekaw, czy potwierdzą się informacje o tym, że Aston już pracuje nad nową wersją tego samochodu i całkowicie chce tą pierwotną koncepcję odstawić na bok. Z tym z kolei może być problem, biorąc pod uwagę ilość wypadków, ilość zniszczonych części. Tutaj zespół nie ukrywa, że trudno będzie utrzymać odpowiedni balans pomiędzy rozwojem a produkcją części zamiennych. Mówi się o tym, że te kolizje mogły kosztować od miliona nawet do 2 milionów euro. To są ogromne kwoty. Niektórzy sugerują, że to wszystko, co się dzieje w Aston Martinie, to jest wynik tego rządzenia czy stylu rządzenia Strolla seniora. Strolla seniora, który w międzyczasie miał próbować wkupić się w fabrykę jednostek napędowych Mercedesa. Podobno bardzo grzecznie i bardzo delikatnie mu podziękowano. Natomiast pojawiają się plotki, że Stroll chce zdobyć partnera silnikowego, który właśnie będzie partnerem, a nie będzie to relacja typowo kliencka. Wiemy, że w grze jest kilku takich potencjalnych partnerów. Zobaczymy, czy Strollowi uda się któregoś z nich zabezpieczyć, ale jak na razie ta jego przygoda z Formułą 1 nie wygląda najlepiej. Waga to jeden z głównych problemów tej nowej konstrukcji, ale Aston nie jest jedynym zespołem, który cierpi z tego powodu. I pojawia się pytanie, dlaczego inżynierowie tak wielu zespołów przegapili ten aspekt? Dlaczego tylko według doniesień Alfa Romeo ma być gdzieś w tym limicie, a pozostali muszą myśleć o redukcji? Redukcji bardzo kosztownej, kilogram przeliczony na 250 tysięcy euro. Tyle ta zabawa w redukcję ma kosztować. No nie do końca jest to wina inżynierów. To jest wynik tego, że ten regulamin techniczny do ostatniego momentu nie był zatwierdzony i pewny. Te zmiany pojawiają się, szczególnie zmiany w obszarze bezpieczeństwa, i tak mamy elementy, które wpłynęły na tą dodatkową wagę, takie jak przednia czy tylna struktura zderzeniowa, ten przedni panel antypenetracyjny, który znajduje się w samochodach, to jest pokłosie tych wypadków w niższych seriach wyścigowych. To wszystko dołożyło wagi, te dodatkowe linki w obszarze tylnej struktury, w obszarze tylnego skrzydła, linki, które zadziałały w ostatni weekend wyścigowy. To wszystko złożyło się na tą dodatkową wagę. Tego inżynierowie nie byli w stanie tak naprawdę do końca przewidzieć. Dodatkowo jeszcze jedna ciekawa kwestia. Zawsze pierwsza konstrukcja nowej generacji nie jest optymalnie zbudowana pod kątem wagi. Ten proces zrzucania kilogramów trwa na przestrzeni wielu lat. Teraz zespoły będą chciały zrobić to w kilka miesięcy. Komu się uda? Zobaczymy już wkrótce. Ograniczeniem jest nie tylko technologia, ograniczeniem są również finanse, ale też przepisy, które mówią o odpowiednim zbalansowaniu. Przód, tył, nie można zabrać zbyt dużo z tyłu, ani zbyt dużo z przodu. Trzeba robić to na całej długości samochodu. Trzeba po prostu robić to z głową. A na koniec mała zagadka. Kogo Helmut Marko skrytykował po tym weekendzie wyścigowym? Nie uwierzycie. Maxa Verstappena. Za co? Za to, w jaki sposób posługiwał się samochodem, za to, że w trzecim sektorze był bardzo agresywny, co powodowało to nadmierne zużycie lewej przedniej opony. Ciekawe, że krytyka właśnie w takim momencie pojawia się pod adresem Maxa Verstappena. Ciekawe, jak Max na to zareaguje. I tutaj inna informacja. Helmut Marko mówi o tym, że Pierre Gasly nie stracił jeszcze szansy na to, żeby być w Red Bullu, choć ten jego kontrakt się kończy. Helmut sugeruje, że mają oko na Pereza i na Gasly'ego. I kto wygra ten bezpośredni, taki korespondencyjny pojedynek, ten będzie w Red Bullu, więc wygląda na to, że Gasly jeszcze całkowicie szansę na to, żeby być ponownie w Red Bullu, nie stracił, ale biorąc pod uwagę dobrą dyspozycję Pereza w ostatnich weekendach wyścigowych, no tutaj szanse naprawdę są po każdej ze stron, jeszcze rozwiązanie na pewno przed nami. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za to, że byliście ze mną przed zbliżającymi się świętami, a w zasadzie trwającymi już świętami. Chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego, spokoju, odpoczynku i tego, żebyśmy się zobaczyli po świętach w dobrej atmosferze i żeby czekało nas naprawdę atrakcyjne ściganie. Ja postaram się o to, żeby to ściganie opakować jeszcze dodatkową porcją informacji, tak jak zrobiłem to dzisiaj. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.